Witajcie na kanale Świat Wciąga, w krótkiej serii o województwie śląskim. Ostatnio opowiadałem wam przekrojowo o geografii tego regionu. Dzisiaj odbędziemy wspólną podróż po różnych niezwykłych miejscach, od tajemniczych podziemi po Beskidy i Jurę. Natomiast w trzecim odcinku przyjrzymy się mapom historycznym i wielu niewidocznym granicom, które przecinają województwo śląskie. Do dzisiejszego filmu wybrałem ponad 100 miejsc w województwie śląskim, które z jakiegoś powodu są dla mnie ciekawe i wyjątkowe, albo które po prostu bardzo lubię. Czyli innymi słowy, ta moja lista jest z definicji subiektywna. Bardzo zachęcam jednak do tego, abyście w komentarzach uzupełniali ją według własnego uznania, wpisując także te najbardziej ukryte, lokalne perełki. Na kanale Świat Wciąga znajdziecie mnóstwo filmów geograficznych i historycznych, a także opowieści w formie audiobooków. Jeżeli lubicie takie rzeczy, to byłoby super, gdybyście zostali tutaj na dłużej. A pomoże nam w tym z pewnością przycisk subskrybuj oraz ikona dzwonka, która włącza powiadomienia. Dziękuję wszystkim patronom, dzięki którym ten kanał może się rozwijać. A jeśli macie ochotę, to zapraszam także i was do dołączenia do tego grona. Natomiast pod filmem będę jak zwykle szukał waszych propozycji odnośnie kolejnych filmów. W poszukiwaniu ciekawych miejsc w województwie śląskim będziemy przesuwać się dzisiaj palcem po mapie z regionu do regionu. A zaczniemy od okolic Tarnowskich Gór, bowiem to właśnie tutaj znajduje się szereg miejsc wpisanych na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. W sumie w ramach wspólnego wpisu widnieje na niej aż 28 większych i mniejszych obiektów położonych w Tarnowskich Górach i wokół nich. I to zarówno na powierzchni, jak i pod ziemią. Najważniejszym punktem dostępowym do tych skarbów jest zabytkowa kopalnia srebra. Obejmuje ona fragment wyrobisk dawnej kopalni Fryderyk, funkcjonującej tutaj od końca XVIII wieku. A jej główną atrakcją jest podziemna trasa turystyczna, umożliwiająca spacer podziemnymi korytarzami, a także przejażdżkę łodzią, kilkadziesiąt metrów pod ziemią. Warto podkreślić, że w odróżnieniu od wielu innych śląskich kopalni, w przeszłości nie wydobywano tu węgla, tylko rudy zawierające m.in. ołów, cynk oraz srebro. Drugim niezwykłym i powiązanym obiektem z listy UNESCO jest sztolnia Czarnego Pstrąga, do której wejście położone jest w Parku Repeckim, niecałe 3 km na zachód od kopalni srebra. Jest to fragment dawnej sztolni odwadniającej, zbudowanej mniej więcej 200 lat temu. Dzisiaj można tu zejść pod ziemię, wejść do łodzi i przepłynąć jej kilkusetmetrowy odcinek, choć cała sztolnia jest znacznie dłuższa i mierzy kilka kilometrów. Warto tu jednak dodać, że kopalnia i sztolnia to tylko niewielki fragment tego, co skrywają podziemia tarnogórsko-bytomskie. Skomplikowany układ chodników, wyrobisk i szybów powstawał tutaj przez kilkaset lat i utworzył prawdziwy labirynt korytarzy, których łączną długość można liczyć w setkach kilometrów, choć nie są one w większości dostępne do zwiedzania. Ciekawie jest jednak także na powierzchni. Sercem Tarnowskich Gór jest oczywiście rynek z kilkoma cennymi zabytkami i okazałym ratuszem, a niedaleko stąd znajduje się park miejski, również wpisany na listę UNESCO. A ponieważ powstał w miejscu, gdzie kiedyś znajdowały się wyrobiska górnicze, do dzisiaj jest pełen mniejszych i większych górek. 3 kilometry dalej na południe znajduje się kolejne przyrodnicze miejsce z listy UNESCO, to znaczy rezerwat Segiet z niezwykłym lasem bukowym i śladami dawnej eksploatacji odkrywkowej, czyli dołami i pagórkami. Najstarsze buki mają tu ponad 300 lat, a najstarsze wzmianki o wydobyciu rud pochodzą sprzed prawie 8 wieków. Z kolei z wieku XIX pochodzi wysoka na kilkanaście metrów hałda popłuczkowa, która znajduje się bardzo blisko tego rezerwatu i również jest jednym z obiektów wpisanych na listę Światowego Dziedzictwa. Ponadto w tej samej okolicy, na pograniczu Tarnowskich Gór i Bytomia, leżą dwa dawne ciekawe kamieniołomy – Blachówka i Bobrowniki. Niegdyś prowadzono tutaj eksploatację rud żelaza, a potem dolomitów. Natomiast dzisiaj znajdują się tu spektakularne dziury w ziemi ze stromymi zboczami, nazywane czasami Wielkim Kanionem Bytomskim i Wielkim Kanionem Tarnogórskim. Tuż obok nich znajdują się tory kolejki wąskotorowej, jednej z najstarszych w Europie, łączącej Bytom, Tarnowskie Góry i miasteczko Śląskie. Jej historia sięga połowy XIX wieku i jest to najlepiej zachowany fragment całej rozległej sieci kolei wąskotorowych istniejącej kiedyś na Górnym Śląsku. Fani kolei znajdą tu zresztą więcej atrakcji, bowiem tuż przy wspomnianej kopalni srebra znajduje się skansen zawierający różne maszyny parowe z XIX i XX wieku. Podróżując z Tarnowskich Gór na wschód w kierunku lotniska, przejeżdża się przez Świerklaniec i zdecydowanie warto się tutaj zatrzymać. A to dlatego, że znajduje się tutaj piękny park z niewielkim jeziorem, stanowiący niegdyś własność rodziny Donnersmarków. Kiedyś istniał tu spektakularny pałac, nazywany Małym Wersalem, a częstym gościem bywał tu cesarz Wilhelm II, na którego potrzeby wybudowano zresztą tuż obok mniejszy obiekt zwany Pałacem Kawalera. Główny pałac, czyli Mały Wersal, został zniszczony w 1945 roku, a jego ruiny zostały usunięte w latach 50., ale wspomniany Pałac Kawalera istnieje do dziś. Park w Świerklańcu sąsiaduje od wschodu ze sporym zbiornikiem wodnym o nazwie Kozłowa Góra, utworzonym na rzece Brynicy. Pełni on funkcję rezerwuaru wody pitnej dla części aglomeracji górnośląskiej. Ale co ciekawe, jego pierwotne przeznaczenie było inne, bo powstał głównie dla celów militarnych, niedługo przed II wojną światową. Był to element polskiego systemu umocnień obszaru warownego Śląsk, ciągnącego się równolegle do granicy z Niemcami. Składał się on z różnych przeszkód terenowych i schronów bojowych, a niektóre z nich przetrwały zresztą do dziś. Niedaleko tego jeziora, na obszarze piekar śląskich, znajduje się inny obiekt powstały w latach 30., to znaczy wysoki na 20 metrów kopiec wyzwolenia. Usypano go w celu upamiętnienia powstań śląskich i przyłączenia części Górnego Śląska do II Rzeczpospolitej. Choć była też druga oficjalna okazja, to znaczy rocznica przemarszu wojsk Jana III Sobieskiego w stronę Wiednia. Przenieśmy się teraz do stolicy województwa śląskiego, to znaczy do Katowic. Jednym z najbardziej znanych symboli tego miasta jest oczywiście Spodek, czyli hala widowiskowo-sportowa wyglądająca z zewnątrz jak UFO i ulokowana w samym centrum miasta, tuż obok ronda Jerzego Ziętka oraz tunelu przebiegającego pod rondem. Tuż obok, po stronie wschodniej, znajduje się nowy kompleks Muzeum Śląskiego, położony na terenie dawnej kopalni Katowice. Natomiast idąc od ronda na południe, w kierunku dworca, trafiamy na katowicki rynek. Wiąże się z nim kilka ciekawych faktów, na przykład, że jeżdżą po nim tramwaje, że kilkadziesiąt lat temu schowano pod jego powierzchnią fragment koryta rzeki Rawy, a także, że został przebudowany kilka lat temu i teraz na powierzchni istnieje tu tak zwana sztuczna Rawa, natomiast ta prawdziwa nadal płynie pod spodem. Jedną z najbardziej klimatycznych części Katowic jest Nikiszowiec, zabytkowe osiedle robotnicze, pełne charakterystycznych ceglanych budynków, wybudowane ponad 100 lat temu dla górników pobliskiej kopalni. Nikiszowiec jest położony około 4 km na południowy wschód od centrum, natomiast jadąc w drugą stronę możemy dotrzeć do Parku Śląskiego, położonego tuż przy granicy Katowic i Chorzowa. To naprawdę duży i ładny park, założony w latach 50., który zawiera mnóstwo ciekawych atrakcji, m.in. planetarium, ogród zoologiczny, ogród japoński, stawy i wesołe miasteczko. A ponadto na jego obszarze działa także kolejka linowa Elka, niegdyś długa na 6 km, a obecnie skrócona. Tuż obok znajduje się Stadion Śląski. To właśnie tutaj spore sukcesy odnosili polscy piłkarze, pokonując na przykład Związek Radziecki w latach 50. i Anglię w 73. Choć tamten Stadion Śląski wyglądał oczywiście zupełnie inaczej niż ten współczesny. Stadion i park znajdują się w granicach administracyjnych Chorzowa, ale Katowice są blisko, po drugiej stronie ulicy. I leży tutaj osiedle Tysiąclecia, którego nazwa nawiązuje do Tysiąclecia Państwa Polskiego. Częścią tego osiedla są przy tym tak zwane kukurydze, bardzo charakterystyczne wieżowce mieszkalne inspirowane podobnymi budynkami w Chicago. Jadąc dalej na północ, warto odwiedzić także Muzeum Hutnictwa w Chorzowie. Te okolice były związane z hutnictwem i metalurgią już od końcówki XVIII wieku, a warto pamiętać, że współczesny Chorzów powstał z połączenia kilku niegdyś osobnych części, m.in. miasta o nazwie Królewska Huta. Z kolei kawałek dalej na północ, na pograniczu Bytomia, Chorzowa i Piekar Śląskich, mamy przykład ciekawego krajobrazu pogórniczego, w którym dominują liczne stawy, zwane żabimi dołami. Jednym z najciekawszych miast Górnego Śląska są z pewnością Gliwice, położone w zachodniej części metropolii. Bardzo przyjemnym miejscem jest na przykład tutejszy rynek z ratuszem z XV wieku umieszczonym po środku, a także cała reszta Starego Miasta z kamienicami, pozostałościami murów obronnych, a także tak zwanym Zamkiem Piastowskim, którego historia liczy prawie 700 lat. Kawałek dalej na północ, bliżej dworca, mamy palmiarnię z wieloma tysiącami egzotycznych roślin. Natomiast jeszcze dalej zlokalizowana jest słynna historyczna radiostacja gliwicka, przypominająca trochę wieżę Eiffla. Jej budowę ukończono w roku 1936, a 3 lata później, w przeddzień niemieckiej inwazji na Polskę, miała tu miejsce tak zwana prowokacja gliwicka. Wieża ma ponad 100 metrów wysokości i jest to najwyższa istniejąca obecnie drewniana konstrukcja w Europie oraz najwyższa drewniana wieża nadawcza na świecie. W północnej części miasta znajduje się jeden z krańców kanału Gliwickiego, który łączy Gliwice z rzeką Odrą, a w związku z tym umożliwia transport rzeczny z Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego na przykład do portu w Szczecinie. Kanał ma około 40 km długości, z czego mniej więcej połowa przypada na województwo śląskie, a połowa na opolskie. Zbudowano go w latach 30. XX wieku, częściowo w wykopie, a częściowo na sztucznym nasypie, położonym powyżej poziomu okolicznych pól. Nie jest to jednak pierwsze połączenie Gliwic z Morzem Bałtyckim i rzekami na zachodzie. Już od końcówki XVIII wieku można bowiem liczyć historię jego poprzednika, kanału Kłodnickiego, który miał bardzo zbliżony przebieg, chociaż był znacznie węższy i oprócz sztucznych przekopów wykorzystywał także fragmenty rzeki Kłodnicy. Z czasem ten stary kanał uzyskał także przedłużenie do Zabrza, zwane kanałem sztolniowym, co jeszcze bardziej przybliżyło tę drogę wodną do górnośląskich kopalń i hut. Odtąd spora część wydobytego węgla i różnych innych towarów była transportowana na zachód, właśnie drogą wodną przez Gliwice, a miejski port znajdował się wówczas w centralnej części miasta, niedaleko współczesnego Placu Piastów. Wraz z budową nowego kanału Gliwickiego, koryto starego kanału w większości zasypano, a tam gdzie kiedyś był kanał, dziś mamy fragment drogowej trasy średnicowej. Ale miastem portowym Gliwice są w dalszym ciągu, tyle że współczesny port położony jest już w północnej części miasta. W pobliżu kanału Gliwickiego znajdują się też 3 spore jeziora, Dzierżno Małe i Duże, a także jezioro Pławniowice. Wszystkie 3 są sztucznymi zbiornikami poeksploatacyjnymi, utworzonymi w wyniku zalania wyrobisk popiaskowych w latach 30., 60. i 70. A przy okazji warto tu dodać, że nad kanałem Gliwickim i bardzo blisko jeziora Pławniowice znajduje się też efektowny zespół pałacowo-parkowy z końca XIX wieku. Wiele ciekawych obiektów znajduje się także w Zabrzu, a pośród nich wybijają się te związane z górnictwem. W południowej części tego miasta znajduje się kopalnia Guido, dawna kopalnia węgla kamiennego funkcjonująca od połowy XIX wieku, w której turyści mogą zjechać pod ziemię. Niezwykle ciekawy jest także zabrzański kompleks Sztolnia Królowa Luiza, związany z inną dawną kopalnią węgla kamiennego i składający się z kilku części naziemnych oraz podziemnych. Także i tutaj można zjechać pod ziemię, zobaczyć kopalniane korytarze, a także przejechać się podziemną kolejką o nazwie Karlik. Z kopalnią Królowa Luiza związany jest także inny podziemny obiekt, to znaczy główna kluczowa sztolnia dziedziczna, czyli coś w rodzaju podziemnego kanału, długiego na aż 14 km i łączącego Zabrze z Królewską Hutą, czyli współczesnym Chorzowem. Sztolnia była drążona ręcznie przez ponad 60 lat w XIX wieku i miała podwójną funkcję. Z jednej strony chodziło o odwadnianie kilku kopalń, a z drugiej o transport urobku za pomocą łodzi. W Zabrzu sztolnia łączyła się ze wspomnianym już kanałem sztolniowym, a dalej z kanałem Kłodnickim i Odrą, co w sumie tworzyło drogę wodną łączącą podziemne korytarze Górnego Śląska z Morzem Bałtyckim i różnymi pruskimi miastami. Obecnie sztolnia jest udostępniona turystycznie, a pewien jej fragment można przepłynąć łodzią. A jeżeli i tych atrakcji byłoby wam mało, to w zachodniej części Zabrza znajduje się jeszcze tak zwany Szyb Maciej, czyli zespół budynków dawnej kopalni węgla kamiennego Concordia, który również można zwiedzać. W naszej wirtualnej podróży będziemy się teraz posuwać wzdłuż zachodniej granicy województwa śląskiego. A tak się składa, że znajduje się tutaj sporo ciekawych pałaców i zamków. Warto tu zwrócić uwagę na przykład na XIX-wieczny pałac w Brynku, położony w pięknym parku, którego część pełni rolę ogrodu botanicznego, a także na zamek w Toszku, odbudowany częściowo w latach 60., a którego dzieje liczą kilkaset lat. W najdalej na zachód wysuniętej części województwa śląskiego leży Racibórz, a w nim można podziwiać m.in. zamek o bardzo długiej historii, położony w miejscu, gdzie kiedyś znajdował się gród, prawdopodobnie już ponad 1000 lat temu. Ponadto na północny zachód od Raciborza leży ciekawy pałac w Krowiarkach, a na południe ruiny pałacu w Tworkowie. Ta zachodnia część województwa śląskiego nazywana jest często krainą Górnej Odry. Odra płynie tutaj od strony Czech, przejmuje wody rzeki Olzy, a potem przecina Racibórz, kierując się dalej w stronę Opola. Po stronie wschodniej Raciborza mamy też kanał Ulgi, wykonany na przełomie lat 30. i 40. XX wieku i z którego budową wiązał się niezrealizowany ostatecznie plan zasypania głównego koryta Odry, przecinającego centrum. Nas dzisiaj interesuje jednak najbardziej obszar położony na południe od tego miasta. Już na mapie wygląda to bardzo ciekawie, bowiem istnieje tu cała masa większych i mniejszych stawów, a w tym na przykład stawy Wielikąt, stanowiące prawdziwy raj dla ptaków. To, czego jednak nie widać na pierwszy rzut oka, to fakt, że mamy tu do czynienia z dwoma dużymi i niezwykle ciekawymi obiektami hydrotechnicznymi, których zarys widać na zdjęciu satelitarnym. Na południu mamy tu polder Buków, utworzony dwie dekady temu po tak zwanej powodzi tysiąclecia, natomiast na północy ukończony niedawno zbiornik Racibórz Dolny. Oba te obiekty to zbiorniki przeciwpowodziowe, ale co ciekawe, są to zbiorniki suche, czyli takie obniżenia terenu otoczone wałami i zaporami, które mogą w razie potrzeby przyjąć wodę i przyczynić się do zredukowania fali powodziowej. Natomiast w przyszłości mogą też być potencjalnie przekształcone w jeziora, na stałe wypełnione wodą. Na zachód od Raciborza mamy kilka miast skupionych wokół Rybnika. Oczywiście w każdym z nich znajduje się sporo zabytków, a takie miejsca jak na przykład rynek w Rybniku z pewnością są warte niejednego spaceru. Ale to co ciekawe w tym regionie znajduje się także na obrzeżach miast, a dobrym przykładem może tu być zabytkowa kopalnia Ignacy z masą ciekawych budynków, pomieszczeń i maszyn, a także pobliska hałda w Rydułtowach, której nadano niedawno nazwę Charlotta. To oczywiście hałda pokopalniana, jedna z najwyższych w Europie, o wysokości względnej przekraczającej 130 metrów. Mamy więc tutaj nietypową górę, a do kompletu także nietypowe jezioro w północnej części regionu, to znaczy Jezioro Rybnickie. To sztuczny zbiornik długi na 4 km i podzielony na kilka części za pomocą grobli. Jego powstanie było związane przede wszystkim z potrzebą chłodzenia sąsiedniej elektrowni, a w konsekwencji woda w jeziorze Rybnickim jest cieplejsza niż w innych jeziorach w okolicy i istnieją tu także niezwykle korzystne warunki rozwojowe dla różnych ryb, co sprawia, że osiągają one tutaj wyjątkowo duże rozmiary. Kawałek dalej na wschód mamy Żory z ciekawym układem urbanistycznym w centrum, a także szereg stawów i jezior zwanych po Jeziorzem Palowickim, stanowiący część Parku Krajobrazowego Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Ród Wielkich, o którym wspominałem w poprzednim odcinku. Mówiłem też wtedy o tym, że w województwie śląskim jest niewiele dużych jezior naturalnych, ale za to mnóstwo zbiorników sztucznych, z największym jeziorem Goczałkowickim na czele. Wiele z nich powstało dopiero w XX wieku, ale są też zbiorniki o wiele starsze. A dobrym przykładem jest tu jezioro Paprocańskie, położone w południowej części Tychów, którego historia sięga końcówki XVIII wieku. 10 km dalej na południe położona jest Pszczyna, miasto z bardzo ciekawą historią i dawna stolica samodzielnego księstwa pszczyńskiego. W sercu tego miasta znajduje się rozległy park, a na jego skraju, niezwykle blisko pszczyńskiego rynku, można do dzisiaj podziwiać majestatyczny zamek, czy też w zasadzie pałac, dawną rezydencję tutejszych arystokratów. Swego czasu bywali tutaj cesarze Niemiec i Austro-Węgier, a podczas I wojny światowej przez pewien czas mieściła się tutaj kwatera dowództwa armii niemieckiej. Przejdźmy teraz do południowej, tej bardziej górzystej części województwa, bo także i tutaj znajduje się mnóstwo niezwykłych miejsc. Zacznijmy od Cieszyna, kolejnego miasta o niezwykle ciekawej historii. Kiedyś był on stolicą księstwa cieszyńskiego, natomiast obecnie jest on przedzielony granicą polsko-czeską. Granica biegnie wzdłuż rzeki Olzy, jakieś 300 metrów na zachód od rynku, a jednym z najciekawszych punktów na mapie miasta jest leżąca po polskiej stronie Góra Zamkowa, niewielkie wzgórze z szeregiem zabytkowych budowli. Kiedyś istniał tutaj potężny zamek, a właściwie cały gród, ale został zniszczony w dużej mierze podczas wojny 30-letniej w XVII wieku. Kilka niezwykle cennych zabytków zachowało się jednak do dziś, a w tym XIV-wieczna wieża piastowska, która niegdyś stanowiła fragment zamku górnego, a także romańska rotunda świętego Mikołaja z XI wieku, którą pewnie widzieliście wszyscy, bo to właśnie jej szkic widnieje na banknocie 20-złotowym. Jadąc z Cieszyna w kierunku gór na południowy wschód, trafiamy na Beskid Śląski. Nie sposób opowiedzieć tutaj dokładnie o każdym paśmie i o każdym uroczym zakątku tego regionu, ale warto podkreślić, że pięknych miejsc jest tu naprawdę dużo. Najwyższym szczytem Beskidu Śląskiego jest Skrzyczne, wznoszące się na ponad 1200 metrów nad poziomem morza. Można tam wjechać kolejką linową ze Szczyrku, albo skorzystać z pobliskiej kolejki gondolowej na Halę Skrzyczeńską oraz innej kolejki na Zbójnicką Kopę. Kawałek dalej na południe od Skrzycznego znajduje się drugi najwyższy szczyt Beskidu Śląskiego, to znaczy Barania Góra, której wysokość również przekracza 1200 metrów. To właśnie na jej zboczach rozpoczynają swój bieg Biała i Czarna Wisełka, czyli potoki źródłowe Wisły, o czym możecie dowiedzieć się więcej z osobnego filmu o Wiśle. Ponadto na północno-zachodnich stokach Baraniej Góry, na Białej Wisełce, znajduje się ponad 20 niewielkich wodospadów i progów rzecznych, zwanych kaskadami Rodła. Biała i Czarna Wisełka łączą swe wody w Jeziorze Czerniańskim, w pobliżu tzw. zamku albo zameczku prezydenckiego, wzniesionego na przełomie lat 20. i 30. dla prezydenta Ignacego Mościckiego. Z kolei niecałe 2 km dalej na północ, na rzece Wisełce, znajduje się tak zwana Mała Zapora i 8-metrowy wodospad, nazywany czasami Wiślańską Niagarą, a obok sąsiedniego potoku Malinka skocznia narciarska imienia Adama Małysza, na której regularnie odbywają się zawody Pucharu Świata. Częścią Beskidu Śląskiego jest także pasmo graniczne, położone na granicy z Czechami i jednocześnie na dziale wodnym oddzielającym dorzecza Wisły i Odry. Najbardziej charakterystycznym szczytem w jego południowej części jest Stożek Wielki, natomiast w części północnej Czantoria, wznosząca się na prawie 1000 metrów nad poziomem morza. Także i tutaj można się dostać kolejką krzesełkową, tym razem z Ustronia, chociaż jej górna stacja znajduje się nieco poniżej szczytu. Na dalekim południu województwa śląskiego znajduje się Beskid Żywiecki, czy też jak to wynika z nowszego podziału na mezoregiony, nawet dwa Beskidy Żywieckie. Jednym z ciekawszych szczytów jest tutaj Wielka Racza, położona na granicy ze Słowacją. Choć tak naprawdę całe te góry mają dużo uroku i warto przejść się na przykład szlakiem granicznym, przez Rycerzową i Krawców Wierch w kierunku Pilska, wędrując przy okazji po linii Wielkiego Europejskiego Działu Wodnego, oddzielającego zlewiska Morza Czarnego i Morza Bałtyckiego. Jak wspominałem w poprzednim odcinku, najwyżej położonym punktem w województwie śląskim jest Góra Pięciu Kopców w masywie Pilska, przekraczająca 1500 metrów nad poziomem morza. Natomiast niedaleko niej znajduje się największy wodospad w województwie, wodospad w Sopotni Wielkiej. Pomiędzy Beskidem Śląskim, Beskidem Żywieckim i Beskidem Małym znajduje się Kotlina Żywiecka, a w niej miasto Żywiec. Jedną z najciekawszych atrakcji jest tutaj park zamkowy, na skraju którego stoją dwie historyczne budowle, to znaczy stary zamek wzniesiony w XV wieku i mieszczący obecnie muzeum miejskie, a także tak zwany nowy zamek, klasycystyczny pałac z XIX wieku, zwany także Pałacem Habsburgów. Na północ od miasta leży Jezioro Żywieckie, zbiornik retencyjny utworzony na sole w latach 60. i długi na ponad 5 km. Natomiast zaledwie 2 km dalej rozpoczyna się Jezioro Międzybrodzkie, to znaczy inny zbiornik zaporowy na tej samej rzece, starszy o 3 dekady. Po wschodniej stronie Jeziora Międzybrodzkiego znajduje się bardzo ciekawa Góra Żar. W latach 30. na jej szczycie utworzono lotnisko szybowcowe, a potem w latach 70., kiedy powstała elektrownia szczytowo-pompowa Porąbka Żar, w miejscu dawnego lotniska na szczycie góry utworzono zbiornik wodny, wyglądający naprawdę spektakularnie na tle innych szczytów Beskidu Małego. Obecnie na Górę Żar można wjechać wagonikiem kolei linowo-terenowej, a jeśli będziecie tu samochodem, to koniecznie weźcie ze sobą poziomicę, aby samemu zweryfikować legendy o istnieniu tutaj tak zwanej magicznej górki, czyli miejsca, w którym pojazdy jeżdżą same pod górę zamiast w dół. Możecie pojechać także kawałek dalej na północ, do Czańca, aby zobaczyć dość nietypowe skrzyżowanie dwóch wąskich rzek, Domaczki oraz Młynówki. Po zachodniej stronie Jeziora Międzybrodzkiego znajduje się druga część Beskidu Małego, nad którym góruje Czupel, czyli najwyższy szczyt całego pasma, przekraczający 900 metrów wysokości. Natomiast dalej mamy już Bielsko-Białą, piąte największe miasto województwa śląskiego. Kiedyś istniały tutaj dwa miasta, po stronie zachodniej Bielsko, związane ze Śląskiem Cieszyńskim, natomiast po stronie wschodniej Biała, związana z Małopolską, a oddzielająca je rzeka Biała była w pewnych okresach międzypaństwową rzeką graniczną, do czego wrócę jeszcze w kolejnym odcinku. Natomiast formalne połączenie tych dwóch miast w jedno nastąpiło w roku 1951. Z pewnością warto tutaj odwiedzić Stare Miasto, położone na zachód od rzeki, i zobaczyć m.in. rynek z wieloma zabytkowymi kamienicami, a także zamek książąt Sułkowskich, którego historia sięga XIII wieku i czasów Piastów Cieszyńskich, a w którym dziś znajduje się muzeum. Z kolei po wschodniej stronie rzeki warto zobaczyć na przykład ratusz z końca XIX wieku, w którym pierwotnie mieścił się magistrat miasta Białej. Co ciekawe, także i po tej stronie miasta mamy dwa dawne rynki, choć dziś nazywają się już inaczej, ale kiedyś w różnych okresach pełniły funkcję rynku miasta Białej. Po stronie południowej Bielsko-Biała graniczy zarówno z Beskidem Małym, jak i z Beskidem Śląskim, a w tym ostatnim warto zwrócić uwagę m.in. na szczyty o nazwach Klimczok oraz Szyndzielnia. Oba znajdują się na granicy obszaru administracyjnego miasta Bielsko-Biała, a ponieważ przekraczają odpowiednio 1100 i 1000 metrów nad poziomem morza, to można powiedzieć, że Bielsko-Biała leży naprawdę wysoko. Na Szyndzielnię można zresztą wjechać koleją gondolową i podziwiać z niej panoramę miasta. Przeskoczmy teraz do północnej części województwa. To właśnie tutaj położona jest Częstochowa, drugie największe miasto w województwie, a jej najbardziej znanym symbolem jest oczywiście Jasna Góra. Na niewielkim wzgórzu znajduje się tu sanktuarium i klasztor Paulinów, którego początki sięgały XIV wieku, a późniejsza historia obejmowała m.in. oblężenie podczas potopu szwedzkiego. Kawałek na wschód od miasta rozpoczyna się już zasadniczy obszar wyżyny krakowsko-częstochowskiej, pełen naprawdę niezwykłych miejsc. Mamy tutaj na przykład samotny ostaniec zwany Skałą Miłości, a także rezerwat o nazwie Zielona Góra. Mieści się tutaj m.in. jaskinia, długa na 140 metrów i znana z licznych kolumn naciekowych. Tuż obok znajdują się tak zwane góry towarne, pełne ciekawych formacji skalnych i także kryjące w sobie jaskinie, w których, nawiasem mówiąc, znaleziono kości niedźwiedzia jaskiniowego i jaskiniowej hieny. Jednym z najbardziej znanych obiektów w tej części Jury Krakowsko-Częstochowskiej jest zamek w Olsztynie, a raczej to, co z niego zostało. Jest zaliczany do tzw. orlich gniazd, czyli systemu średniowiecznych zamków strzegących niegdyś granicy Królestwa Polskiego, które powstały przede wszystkim za czasów Kazimierza Wielkiego, niemal 700 lat temu, choć w dużej części zostały potem zniszczone, głównie podczas potopu szwedzkiego. Wiele z tych zamków łączy szlak turystyczny Orlich Gniazd, który ciągnie się na dystansie ponad 160 km od Częstochowy po Kraków przez tereny dwóch województw. Zamek w Olsztynie jest jednak ciekawy nie tylko z powodu murów, które widać na powierzchni, ale także dlatego, że pod nim znajduje się system jaskiń. Ich część była kiedyś wykorzystywana jako zamkowa spiżarnia, ale tak naprawdę historia ich użytkowania jest o wiele dłuższa i według niedawnych badań, bardzo, bardzo dawno temu, wykorzystywali ją Neandertalczycy. Okolice Olsztyna są jednak pełne także innych atrakcji. W pobliżu znajduje się na przykład Biakło, to znaczy wzgórze ostańcowe, które w zupełnie niezwykły sposób przypomina tatrzański Giewont. I mamy tu do czynienia zarówno z charakterystyczną głową śpiącego rycerza, jak i z krzyżem na szczycie. Kawałek dalej leży rezerwat Sokole Góry, obejmujący kilka wapiennych wzgórz, a także wiele jaskiń, a w tym na przykład jaskinie Studnisko, długą na ponad 280 metrów. Drugim obszarem na Jurze, w którym aż roi się od atrakcji, są okolice Złotego Potoku. Jedną z nich jest Grota Niedźwiedzia, w której odnaleziono szczątki niedźwiedzia jaskiniowego, a także mamuta i nosorożca włochatego. Natomiast inną jest Pustynia Siedlecka, czyli spory piaszczysty obszar, na którym do lat 60. funkcjonowała piaskownia. Niedaleko znajduje się także naturalny wapienny most skalny, któremu polski wieszcz Zygmunt Krasiński nadał nazwę Bramy Twardowskiego. Krasiński często bywał w tych stronach i nazwał też tutaj inne miejsca, takie na przykład jak sąsiednie Diabelskie Mosty, czyli wysokie na kilkanaście metrów skały, rozdzielone głębokimi szczelinami. Mostów co prawda dzisiaj tutaj nie widać, ale kiedyś tu były, a ich powstanie także przypisuje się inicjatywie wieszcza. Kawałek dalej na południe znajduje się z kolei rezerwat Ostrężnik z pokaźnymi formacjami skalnymi, a także z interesującą jaskinią ostrężnicką, która niegdyś była prawdopodobnie wykorzystywana jako naturalny system lochów i piwnic przez właścicieli nieistniejącego już dzisiaj zamku położonego tuż obok. Posuwając się dalej na południe, trafiamy na okolice Mirowa i Bobolic. Znajdują się tutaj dwa zamki należące do Orlich Gniazd. Pierwszym jest Zamek Królewski w Bobolicach, którego historia liczy prawie 700 lat i który został odbudowany kilkanaście lat temu. Z kolei drugim jest zamek w Mirowie, a właściwie jego ruiny, położone mniej więcej kilometr dalej na zachód. Pomiędzy tymi dwoma obiektami ciągnie się pasmo wzgórz, a na nim znajdują się też tak zwane Skały Mirowskie. Z tym kilometrowym odcinkiem wiążą się także legendy mówiące o ukrytym tunelu, który rzekomo łączy oba zamki i w którym do dziś ma się znajdować ogromny skarb. Ile w tym prawdy, nie wiadomo, ale z całą pewnością znajdują się tutaj naturalne jaskinie, a w jaskini o nazwie Stajnia faktycznie odnaleziono sporo skarbów, tyle że archeologicznych, to znaczy kamienne narzędzia, ozdobę wykonaną z ciosu mamuta, a także szczątki Neandertalczyków. Na południe od Mirowa i Bobolic znajduje się kilka obszarów z ciekawymi skałami i przy okazji drogami wspinaczkowymi, takich jak na przykład skały Rzędkowickie, a także Góra Zborów, która według legendy stanowiła kiedyś coś w rodzaju lokalnego hubu lotniczego czarownic, odlatujących na miotłach na Łysą Górę. U jej podnóża znajduje się natomiast jaskinia głęboka, długa na ponad 170 metrów. Sporo ciekawych miejsc znajduje się także w okolicy Zawiercia, a dobrym przykładem jest tu Okiennik Wielki, czyli grupa skał, z których jedna posiada w sobie otwór przypominający okno o szerokości około 6 metrów. Z kolei w rejonie Ogrodzieńca leży najwyższe wzniesienie Jury Krakowsko-Częstochowskiej, to znaczy Góra Janowskiego, albo inaczej Góra Zamkowa, wznosząca się na ponad 500 metrów nad poziomem morza. Znajdują się tutaj pozostałości okazałego zamku, który również należał do Orlich Gniazd, a niedaleko nich tak zwane Skalne Miasto, czyli grupa malowniczych ostańców skalnych tworzących coś w rodzaju labiryntu. Z kolei kilka kilometrów dalej na południe leży Wielki Grochowiec, czyli wzgórze zawierające m.in. potężną skałę o nazwie Słoń. Przeskoczmy teraz trochę dalej na zachód, do regionu, który na mapie przykuwa uwagę choćby z powodu kilku sporych jezior. Na północy mamy tu Zalew Przeczycko-Siewierski, to znaczy zbiornik zaporowy utworzony na Czarnej Przemszy w latach 60. Natomiast nieco dalej na południe cztery zbiorniki określane zwykle wspólną nazwą Pogoria, choć oficjalną nazwą największego i najnowszego z nich jest Kuźnica Warężyńska. W miejscach, gdzie dzisiaj znajdują się te jeziora, kiedyś znajdowały się wyrobiska piasku podsadzkowego, służącego do wypełniania pustych przestrzeni w niektórych nieeksploatowanych już częściach okolicznych kopalni. Stąd rzut beretem jest już na zamek w Będzinie, jeden z najciekawszych w regionie. Pochodzi zasadniczo z XIV wieku, choć pewne fortyfikacje istniały tutaj także i wcześniej, tak samo jak wczesnośredniowieczny gród. Z kolei jakieś 4 km od centrum Będzina jest położone najwyższe wzgórze w okolicy, zwane Górą Świętej Doroty, albo inaczej Dorotką. W czasach kultury łużyckiej, kilka wieków przed naszą erą, istniała tutaj osada oraz miejsce kultu. Potem w średniowieczu powstało tutaj grodzisko, natomiast dzisiaj na szczycie wzgórza stoi kościół Świętej Doroty, liczący około 400 lat. Jedną z najciekawszych atrakcji pobliskiej Dąbrowy Górniczej jest kopalnia ćwiczebna o nazwie Sztygarka z czasów II RP, w której niegdyś szkolili się górnicy. Natomiast na skraju obszaru administracyjnego tego miasta i przy okazji całego województwa śląskiego leży także mały skrawek Pustyni Błędowskiej, choć zdecydowanie większa jej część jest położona już w województwie małopolskim. Posuwając się dalej na południe, warto jeszcze zwrócić uwagę na Jaworzno i okolice, na przykład na rynek o ciekawym kształcie, a także Park Gródek, utworzony na terenie dawnego kamieniołomu. Kiedyś pozyskiwano tutaj dolomit, natomiast dzisiaj istnieje tu ładne, niewielkie jezioro z niezwykłym kolorem wody, nazywane czasami polskimi Malediwami. W tej okolicy znajduje się jeszcze jedno szczególne miejsce, to znaczy Trójkąt Trzech Cesarzy, położony w pobliżu Mysłowic. Kiedyś stykały się tutaj granice Niemiec, Imperium Rosyjskiego i Austro-Węgier. I myślę, że jest to bardzo ciekawy punkt wyjścia do poznania województwa śląskiego na jeszcze jednej płaszczyźnie, płaszczyźnie historycznej. Zajmiemy się tym w kolejnym odcinku, przede wszystkim przyglądając się mapom i dawnym granicom i odkrywając różne fakty związane z Górnym Śląskiem, Zagłębiem Dąbrowskim, Śląskiem Cieszyńskim, Zagłębiem Krakowskim i różnymi innymi ciekawymi sprawami. Jak wspominałem na początku, ta moja dzisiejsza lista ciekawych miejsc jest jak najbardziej subiektywna. Jestem pewien, że wielu z Was chętnie dodałoby do niej kolejne pozycje. Bardzo zachęcam, byście zrobili to w komentarzach, a jeżeli macie ochotę, podzielcie się także po prostu tym, jakie miejsca w województwie śląskim lubicie najbardziej. Jeżeli podobają się Wam moje filmy, to zapraszam do dołączenia do grona patronów kanału Świat Wciąga w serwisie Patronite, albo do postawienia mi szybkiej, jednorazowej kawy w serwisie Buy Coffee. Zapraszam też na odcinki o województwach pomorskim i dolnośląskim, a także na pozostałe materiały na tym kanale, na przykład na audiobook o buncie na Bounty, albo opowieści o dalekich krainach i odkryciach geograficznych. Zapraszam do kliknięcia w miniaturkę i widzimy się za chwilę w kolejnym odcinku.